I hospitalized in critical condition.
Yes.
Redaktor Eliza Michalik za chwilę w telewizji. Idź pod prąd. Dlaczego według niej artykuł 196 kodeksu karnego o ochronie uczuć religijnych to cenzura i dyskryminacja? Dlaczego według niej Polska bez kościoła katolickiego byłaby lepsza? I dlaczego Adam Michnik, a także Jarosław Kaczyński bronią kościoła katolickiego? Jutro kolejna rozprawa redaktora naczelnego telewizji Idź pod prąd, pastora Pawła Chojeckiego, który jest oskarżony przez lubelską prokuraturę o rzekomo obrażenie uczuć religijnych katolików. O tym, mam nadzieję, również porozmawiamy. To jest program Idź pod prąd na żywo. Monika Chojecka, zapraszam. Redaktor Eliza Michalik, Onet.pl, Radio Nowy Świat. Witamy serdecznie w telewizji Idź pod prąd.
Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo profesjonalna telewizja.
Dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że też nasza rozmowa będzie dla Państwa bardzo ciekawa i już teraz czekamy na Wasze głosy, pytania, tweety z hashtagiem IPPTV. One będą na żywo pojawiać się na naszym ekranie i mam nadzieję, że w drugiej części programu do nich przejdziemy. Pani redaktor, nagrała Pani moim zdaniem bardzo ciekawy felieton w formie vloga pod tytułem Dlaczego nie należy chronić uczuć religijnych? No i odsyłam do tego vloga na Pani kanale na YouTube, ale gdyby mogła Pani tak w skrócie jeden, dwa argumenty podać właśnie dlaczego nie należy, nie trzeba chronić uczuć religijnych. Mówimy oczywiście o 196 artykule kodeksu karnego.
Tak, artykuł 196 kodeksu karnego. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Tak zupełnie na marginesie, to pozbawienie wolności do lat dwóch to jest szokująco wysoka kara za wyrażenie swoich poglądów, no bo tym jest w istocie krytyka jakiejś religii lub miejsc kultu religijnego. Tak naprawdę tych powodów, dla których uważam, że artykuł 196 kodeksu karnego nie powinno być w kodeksie karnym, jest bardzo wiele. O tym naprawdę można by rozmawiać na płaszczyźnie prawnej, psychologicznej, wolnościowej, swobód i praw obywatelskich, praw człowieka. Jest bardzo wiele wymiarów, dla których ten artykuł jest niewłaściwy. Moim zdaniem to brzmi megalomańsko, zdaniem ekspertów, z którymi się zapoznaję, myślę sobie o nim i skłaniam się do ich argumentów, to jest bardzo znaczne ograniczenie prawa do krytyki podmiotu funkcjonującego w sferze publicznej, jakim jest Kościół katolicki, bo pamiętajmy, że Kościół katolicki to jest jeden z licznych, największy, ale jeden z licznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związków wyznaniowych. To jest organizacja prywatna tak naprawdę, no bo przecież nie państwowa, mimo że powiązana w tej chwili z politykami i czerpiąca dotacje z państwa, do której przynależność oparta jest na dobrowolności, co oznacza, że do tej organizacji przynależą ludzie podzielający jej poglądy. Dla katolika Biblia jest świętością i krzyż jest świętością, ale jeżeli nie jestem katoliczką, to opowieści o tym, jak Jezus chodził po wodzie, są dla mnie równe opowieściom braci Grimm. Nie ma w tym nic deprecjonującego czy obrażającego. Po prostu jeżeli nie jestem katoliczką, no to w Biblii jest pełno dziwnych opowieści i nie widzę powodu, dla którego nie miałabym ich traktować na równi właśnie z baśniami braci Grimm na przykład. Czyli jakieś tam opowieści, w które można wierzyć, ale można też o nich swobodnie rozprawiać, bo nie są one dla mnie świętością. Jestem obywatelką tego kraju i mam do tego prawo. Mam prawo mówić, bo na tym polega wolność słowa i swoboda wypowiedzi, co sądzę o Kościele katolickim, o jego różnych poczynaniach instytucjonalnych, politycznych, moralnych. Mam prawo mówić, co sądzę o ich finansach, mam prawo mówić, co sądzę o samym przedmiocie wiary, czyli o Jezusie, o zbawieniu, o Biblii. To jest moja swoboda wypowiedzi. Ja nie muszę lubić Kościoła katolickiego, ja nie muszę lubić katolików, ja nie muszę lubić miejsc kultu religijnego. Ja mogę ich nie lubić, mogę się z nich nawet naśmiewać i mogę je krytykować. Po prostu na tym polega swoboda opinii. Ja uważam, że swoboda do wyrażania opinii, z którymi nie tylko się nie zgadzamy, ale wręcz takich, które ranią moje uczucia, to w Polsce brzmi strasznie, ale na przykład amerykański Sąd Najwyższy już, i to również konserwatyści, co jest warte podkreślenia, ma taką liczbę, konserwatywni sędziowie amerykańskiego Sądu Najwyższego, mają taką linię orzecznictwa od lat 70. tak naprawdę w stosunku do wolności słowa, że nie tylko wypowiedzi, z którymi się zgadzamy, ale przeciwnie, głównie wypowiedzi, z którymi się nie zgadzamy, a nawet takie, które obrażają nasze poczucie moralności, obrażają nasze poczucie przyzwoitości, powinny być specjalnie chronione przez prawo, ponieważ każda osoba i każda instytucja, która się znajduje w przestrzeni publicznej, musi być przygotowana do tego, że będzie nie tylko krytykowana, ale i wyśmiewana. Służy to ukazaniu jej innego obrazu w oczach opinii publicznej. Służy to wzbudzeniu dyskusji i debaty, która jest krwiobiegiem i tlenem demokracji. Służy to zdystansowaniu się do działalności tej instytucji czy osoby publicznej. I wreszcie służy to czemuś, co nazwałabym takim narodowym zdrowiem psychicznym, ponieważ to jest taki wentyl bezpieczeństwa. Jeżeli nie znoszę katolików, to mogę wyrazić swoją opinię słownie, werbalnie. Bardzo często, i to też mówią eksperci, powstrzymuje to przemoc, jeżeli ta nienawiść narasta. A w życiu społecznym nienawiści różnych grup do siebie czasami narastają z różnych powodów. Myślę, że to nie jest ten program, żeby o tym mówić. To część ludzi, nie wiem, poszłaby na przykład i podpaliła kościół. Oczywiście tego robić nie należy, więc ta krytyka, to, że w jakimś programie satyrycznym, tak jak, nie wiem, robił to Monty Python na przykład, można się pośmiać z katolików, rozładowuje tę negatywną energię społeczną i to też amerykański Sąd Najwyższy podkreśla. No ja czekam na czasy, gdzie zaczną to podkreślać polskie sądy. I jeszcze, jeśli mogę, bo wpadłam oczywiście w monolog, ale to jest mój konik, bardzo lekceważonym aspektem tego artykułu 196 w polskiej debacie publicznej, moim zdaniem to jest bardzo ważne, jest taki aspekt psychologiczny, to znaczy zdrowy psychicznie człowiek radzi sobie z własnymi uczuciami. To znaczy ważne jest, żeby uświadomić sobie, że to nie jest zdrowe psychicznie, że cudze zachowanie mnie obraża w tym sensie, że cudze zachowanie mną steruje, że ktoś mnie co spotka na ulicy i powie, ty taka owaka, wyzwie mnie, to ja mam co, zły dzień, bo jakiś obcy facet na ulicy mi coś powiedział, to nie jest zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne to jest wewnątrz sterowalność. Ja wiem, kim jestem, ja wiem, jakie mam poglądy, nie potrzebuję do tego publiczności z zewnątrz i tak naprawdę nic, co powie inna osoba, a już zwłaszcza taka, której nie znam i której opinia w gruncie rzeczy nic mnie nie obchodzi, nie jest w stanie mnie obrazić. Każdy człowiek sam odpowiada za swój dobrostan psychiczny i w zdrowych społeczeństwach, gdzie panuje wolność, ludzie to potrafią. I ja uważam, że my Polacy, warto, żebyśmy się tego nauczyli, bo zakazywanie komuś czegoś dlatego, że ktoś się może poczuć urażony, już pomijam fakt, że to jest bardzo nieprecyzyjna kategoria prawna, no bo co to znaczy, że ktoś się poczuł urażony? Może jestem brzydka, gruba i mam trądzik. Oczywiście też mi wolno i mogę się dobrze czuć, ale akurat jestem tego typu osobą, że obraża mnie fakt istnienia wysokich, ślicznych blondynek. Ja po prostu takich nie chcę nie spotykać na ulicy, bo ja się gorzej czuję, widząc śliczną, chudą blondynkę, bo sama taka nie jestem. To jest oczywiście przykład już taki skrajny, no ale co, mamy zakazać wychodzenia na ulicę pięknych, szczupłych blondynek, bo istnieją ludzie brzydsi, których to obraża? No, ten przykład oczywiście doprowadzony do skrajności celowo przejaskrawiony, to jest pewna figura retoryczna, pokazuje, że no, wszyscy sobie musimy radzić w życiu, z rzeczami, których nie akceptujemy, które nas obrażają. W metrze, na miłość boską, możemy spojrzeć, spotkać gościa, który robi coś, co nas obraża, ekshibicjonistę na przykład. No radzimy sobie z tym, na tym polega dorosłość, na tym polega dojrzałość, że radzimy sobie z faktem, że istnieją na świecie ludzie, którzy myślą, czują, sądzą, argumentują i wyrażają się inaczej niż my, niż zakłada nasza przyzwoitość i moralność. Skończyłam.
Pani redaktor, właśnie chciałam odnieść się do tego, co pani powiedziała i no, porozmawiać o konkretnym przykładzie. Pastor Paweł Chojecki, czyli redaktor naczelny naszej telewizji, jest między innymi oskarżony przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry o to, że rzekomo obraził uczucia religijne katolików i prokuratura sporządziła akt oskarżenia głównie na podstawie opinii biegłej doktor habilitowanej Elżbiety Przybył-Sadowskiej z UJ-u, która uznała, że określenie na Maryję, czy Matkę Boską według katolików per zjawa, a także jeśli chodzi o określenie na temat katolickiej mszy. Teraz mówią tak, ksiądz wypowiada abrakadabra, czyli tam to przemienie, czy jak się to tam nazywa, przeistoczenie. Takie między innymi cytaty z pastora Pawła Chojeckiego na kazaniach i w programach satyrycznych, publicystycznych zostały przytoczone w akcie oskarżenia. Czy pani zdaniem wskazywanie kogoś na podstawie opinii biegłej z religioznawstwa właśnie z paragrafu 196 jest zasadne?
No moim zdaniem nie jest oczywiście. No nie wiem, co to jest biegła z religioznawstwa. No więc gdybyśmy się na chwilę zatrzymali przy tym określeniu, to znaczy biegły z religioznawstwa, no to jak rozumiem jest ktoś, kto wie, na czym polegają różne religie, co jest istotą różnych konkretnych wyznań. No świetna wiedza i gratuluję, natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego wiedza o tym, czym są różne wyznania i na czym polegają, miałaby się przekładać na to, że opinia takiej osoby jest wiążąca dla sądu w kwestii wolności słowa. Czy żadna opinia nie jest wiążąca, bo sędzia sam niezależnie wydaje wyrok w polskim systemie prawnym, biorąc pod uwagę różne rzeczy, ale no taka biegła tutaj w tym konkretnym wypadku wydaje mi się bardzo adekwatna i tak naprawdę wygląda to na podkładkę, żeby po prostu coś było, co brzmi uczenie i mądrze dla wielu ludzi, a tak naprawdę jak się przy tym zatrzymać na moment i rozebrać to na czynniki pierwsze, no to właściwie nie znaczy nic. No to mniej więcej tak, jakbym powołała, nie wiem, no, biegłego tynkarza w kwestii, czy mam zburzyć mój dom, czy nie, czy ma dobry tynk, czy nie. No o tym ja decyduję i bezpieczeństwo, i specjalista, ewentualnie inspektor budowlany, a nie jakiś tynkarz, który może uznać, że to jest fajne, czy nie fajne. No ale ta sprawa pastora Chojeckiego w ogóle, jeszcze przypomniałam ją sobie przed programem, chociaż rzeczywiście tych spraw podobnych namnożyło się sporo, bo ludzie są oskarżani o obrazy uczuć religijnych, tak jak są oskarżani o obrazy głowy państwa. No to jest, ta sprawa to jest wyjątkowo szokujący przypadek, dlatego że to jest dokładny przykład na to, o czym mówiłam, że szczególna ochrona prawna, tak sądzę, powinna dotyczyć osób, których wypowiedzi są ostre i kontrowersyjne, no bo wolność słowa nie jest potrzebna do grzecznych wypowiedzi. To też musimy sobie uświadomić to, bo i zatrzymać się na tym przez chwilę i pomyśleć. Wolność to jest w ogóle coś, co nie jest tak naprawdę potrzebne do robienia grzecznych rzeczy. Jeżeli chce pani powiedzieć coś, co podoba się wszystkim, jak to, że słońce wschodzi i zachodzi, to nie potrzebuje pani do tego wolności. Nawet w więzieniu może pani to powiedzieć. Wolność jest potrzebna dopiero do wypowiedzi, które są kontrowersyjne. Inną kwestią, znowu zrobiłabym dygresję, że w Polsce jest niezwykle łatwo uzyskać łatkę kontrowersyjności, bo Polska to jest w ogóle kraj ludzi tresowanych do tego, żeby byli grzeczni, żeby nie myśleli samodzielnie, zwłaszcza władze autorytarne się do tej tresury bardzo przykładają, no bo ludzie grzeczni są posłuszni, ludzie grzeczni nie pobudzają innych do myślenia, ludzie grzeczni nie są buntownikami, w związku z tym nie pociągną za sobą innych, są poprawni, nudni i no grzeczni, no właśnie. Wracając do tematu pastora, te kontrowersyjne wypowiedzi, dla mnie one nie są kontrowersyjne, bo dla mnie nie jest kontrowersyjna wypowiedź tylko dlatego, że zawiera jakieś mocne słowa, no one też funkcjonują w języku polskim, te mocne słowa, nawet przekleństwa i są do tego, żeby ich używać. I tyle, po prostu mogą gorszyć, wiem, mogą obrażać poczucie moralności, wiem, no ale no, funkcjonują w słowniku i niektórzy się nimi posługują. No takie życie, trzeba się umieć z tym pogodzić, że nie każdy się wyraża jak z podręcznika dobrego wychowania i ma do tego prawo. Do takich wypowiedzi jest właśnie potrzebna wolność. Dokładnie do takich. I jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukaże, i wymiar sprawiedliwości ich za to nie ukaże, bo jeżeli wiemy, że jak powiemy coś kontrowersyjnego, na przykład, nie wiem, użyjemy słowa dupa, no to pójdziemy do więzienia, to włącza się autocenzura, efekt opisany w literaturze przedmiotu jako efekt mrożenia, efekt chłodzenia. Zaczynamy myśleć, co mówimy i nie mówimy rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać. A z czasem to już tak się boimy, już tak sami nie wiemy, co można powiedzieć, że w ogóle zaczynamy milczeć. Tak się rodzą totalitaryzmy i nie przez przypadek każdy autorytaryzm zaczyna się od ograniczania wolności, swobód obywatelskich. Między innymi właśnie swobody wypowiedzi, więc ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji. Ja nie wiem, no Polska to jest kraj, gdzie za gwałt zbiorowy można dostać kilka lat ze szczególnym okrucieństwem, więc ta kara 2 lat więzienia, w ogóle kara więzienia za wypowiedź, a kara 2 lat więzienia, no, ja się gorzko i cynicznie uśmiecham w tym momencie, bo to naprawdę... Kary w Polsce w kodeksie karnym to jest w ogóle, pani redaktor, na oddzielny program polecam, bo często jest tak, że murarz, który ukradnie pod wpływem impulsu worek cementu, czy właśnie ktoś, kto powie jakąś wypowiedź mądrą, głupią, kontrowersyjną, nieważne, ale powie, co myśli w sposób, jaki uważa to za stosowne, dostaje większą karę niż gwałciciel na przykład.
No właśnie, pastor Paweł Chojecki.
To daje do myślenia i pokazuje stosunek państwa polskiego do swoich obywateli i do ich swobód obywatelskich.
Również pastor Chojecki wstawiał się na przykład za Jakubem Żulczykiem, o którym też pani mówi w swoich felietonach, który rzekomo zniesławił prezydenta. A nawet za Nergalem, który również jest sądzony za tak zwaną obrazę uczuć religijnych, czy za posłanką Szarinkę Wielgus, która według redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd ma prawo krytykować swój kościół. Pani redaktor, mówimy o tej opinii biegłej z zakresu religioznawstwa. Do sądu w sprawie pastora zostało wysłane również pismo, kontropinia profesora Tadeusza Bartosia, obecnie profesora filozofii, teologa z Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie, ale także byłego księdza dominikanina. I on w tej opinii mówi, ja mogę powiedzieć to, ponieważ proces jest jawny, obrażać można bowiem człowieka, nie można obrażać jego uczuć. Profesor Bartoś mówi, że nie ma czegoś takiego jak uczucia religijne, są po prostu uczucia, także też podważna, może można powiedzieć, z tego zakresu logiczno-filozoficznego samą definicję uczuć religijnych. Pani redaktor, mamy już pytania od widzów. Magda Gołębiewska, czy artykuł 196 to wstęp do inkwizycji? Jak pani uważa?
Ostro sformułowane pytanie, ale myślę, że tak, w tym sensie, że oczywiście nigdy nie jest tak, że cenzura się zatrzymuje. Cenzura to jest takie gotowanie żaby, znamy to z działalności PiS-u prawodawczej. Zaczyna się od zakazywania rzeczy pozornie małych, pozornie nieistotnych, takich, których wydaje się, że braku nie odczujemy. Jeżeli się na to godzimy potulnie, zabierane nam są coraz większe rzeczy, potem coraz większe, aż w końcu w ogóle musimy siedzieć cicho. I tak to się odbywa. Oczywiście, że tak. Tak, to prowadzi do takiej swoistej inkwizycji, do polowań na czarownicę, właśnie w tym sensie werbalnym, o którym mówiłam, że za moment już będzie tak, że nie będzie wiadomo, co powiedzieć, ponieważ te uczucia religijne i ten artykuł 196 jest bardzo interpretacyjny, uznaniowy. Nie wiadomo, co który sędzia może uznać za zranione uczucia. Oczywiście profesor Bartoś ma rację i nie ma czegoś takiego jak uczucia religijne. Jest podstawowy chrzest emocji. Nie chcę się teraz mądrzeć z psychologii, no ale to jest nauka. Gniew, złość, smutek, radość, coś tam jeszcze. No ale nie ma tam jako żywo uczuć religijnych. Więc czym są emocje i jakie one są i jakie są uczucia, to jest opisane w literaturze przedmiotów fachowej, literaturze psychologicznej, bardzo naukowej i uczuć religijnych tam nie ma, więc zupełnie nie wiem, na czym się opiera umieszczenie ich w kodeksie karnym. Jaka jest do tego w ogóle podstawa logiczna, naukowa, prawna, jakakolwiek. Na pewno na tym się nie skończy, kończąc odpowiedź na to pytanie. Na pewno, jeżeli zapadnie surowa kara w stosunku do kilku osób, w tym do pastora Chojeckiego, to wszyscy możemy się spodziewać, każdy internauta, który coś napisze na Facebooku, na Twitterze, gdziekolwiek, może się spodziewać, że państwo go dopadnie, no bo to jest Orwell, rok 1984, policja myśli. Skończy się tym, że wszyscy na wszelki wypadek będziemy siedzieć cicho.
Mówimy o definicji uczuć religijnych. Rzeczywiście ani w encyklopedii katolickiej, ani w encyklopedii religia, a nawet w katechizmie Kościoła katolickiego, już nie mówiąc o Biblii, nie ma definicji uczuć religijnych. Jest jedynie stanowisko Sądu Najwyższego wyjaśniające, czym są uczucia religijne. Chroniąc wolność religii, chroni się zatem sferę pojęć, wyobrażeń i przekonań religijnych danej osoby, a w tym obszarze autonomicznych wartości jednostki mieszczą się także jej uczucia religijne. Można je określić jako stan psychiczny, którego istotę stanowi ustosunkowanie się wewnętrzne do przeszłych, obecnych i przyszłych zdarzeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z religią jako formą świadomości społecznej obejmującą wierzenia dotyczące sensu i celu istnienia człowieka, ludzkości i świata. Wyrok z dnia 6 kwietnia 2004 roku. Praktycznie tylko ta definicja istnieje w przestrzeni publicznej czy w przestrzeni prawnej.
No ale to jest taka definicja, bym powiedziała, nienaukowa, no bo ona jest ukuta przez prawników, którzy nie mając do tego kompetencji wypowiadają się na temat emocji, no przepraszam bardzo, ale na temat uczuć. Mogą się wypowiadać, w sensie naukowym oczywiście, mogą się wypowiadać wykwalifikowani psychiatrzy i psychologowie. No nie wiem, znalazłam sobie w międzyczasie, rozmawiając z panią Erika Fromma, który jest dla mnie dużo większym autorytetem. Znaczy, najlepszy prawnik nie jest autorytetem w kategorii uczuć. No, prawnicy tworząc przepisy dotyczące uczuć, chociaż moim zdaniem nie powinno być przepisów dotyczących uczuć, no ale jeżeli ewentualnie najlepsi prawnicy, a ci nie byli najlepsi, rozważają wpisanie uczuć, w jakiś sposób ochrony uczuć do kodeksu karnego, to moim zdaniem powinni to robić, posiłkując się uznaną, dostępną, twardą wiedzą naukową. No, wystarczy sięgnąć do psychiatrów czy psychologów, do Fromma na przykład, żeby przeczytać, że przykłady ludzkich uczuć to gniew, strach, nienawiść, lęk, zdziwienie, smutek, płacz, ironia, śmiech, zadowolenie, wstyd, wstręt, błogość, humor, wzruszenie, uniesienie, skrępowanie, zażenowanie, irytacja, niechęć, miłość, pragnienie, wrogość. To są na przykład uczucia. Nie ma tu uczuć religijnych, ale no wyobraźmy sobie teraz, że wpisujemy do kodeksu karnego jakiekolwiek z tych uczuć, ochronę jakiegokolwiek z tych uczuć, na przykład miłości. Kocham cię, więc mi nie możesz powiedzieć, że mnie nie kochasz, bo zranisz moje uczucie miłości i pójdziesz za to siedzieć, albo pożądam cię i chcę iść z tobą do łóżka, ale ty mnie nie pożądasz, czym ranisz moje pożądanie. Pożądanie to jest uczucie, więc idziesz za to siedzieć na 2 lata, tak? Doprowadziłeś mnie do płaczu, więc idziesz, jestem smutna, więc idziesz za to siedzieć. No, porównanie tego zapisu dotyczącego uczuć religijnych do innych uczuć i wyobrażenie sobie, że jakiekolwiek inne uczucie miałoby być objęte ochroną kodeksową, pokazuje ironię tego. Ja uważam, że takich zestawień, porównań należy dokonywać, bo one bardzo często obrazują. Zawsze to mówię o gwałcie, o przypadkach gwałtu. Nagminnie sędziowie pytają dziewczyny, czy były pijane, jak były ubrane i tak dalej. I do niektórych nawet to trafia. Niektórzy mówią, no tak, no ale w sumie jak ubrała mini, była pijana i się włóczyła po podejrzanej dzielnicy, no to nie chodzi o to, że zasłużyła na gwałt, ale co się dziwi. A ja wtedy mówię tak, czyli dobrze ubrany facet w kaszmirowym płaszczu z drogą skórzaną aktówką nie może się przejść wieczorem bez taksówki po Pradze, bo jeżeli się przeszedł, to zasłużył na to, żeby być skopany, pobity, okradziony, a nawet zabity, no bo po co łaził? Mógł ubrać płaszcz z lumpeksu, a nie ten kaszmirowy płaszcz. I wtedy ludzie mówią, no nie, nie, a no rzeczywiście. I wtedy ludzie dopiero pojmują, na czym w ogóle polega mechanizm obwiniania ofiary. Dlatego lubię robić zestawienia, tak jak zrobiłam tutaj, na przykład zestawić właśnie ochronę uczuć religijnych z tym, jakby to było, gdyby jakiekolwiek inne uczucie było chronione. Dlaczego ma być, można zapytać, chronione tylko to jedno, nawet gdyby istniały uczucia religijne, a nie istnieją. Dlaczego nie chronić wobec tego wszystkich uczuć? Jest tu jeszcze jedna rzecz, mianowicie moim zdaniem w tym artykule 196 niezgodna z konstytucją dyskryminacja. To znaczy artykuł 196 chroni tylko katolików przed jakimiś niechcianymi dla nich doznaniami przykrości, nie wiem, poczucia się urażonym krytyką ich religii. Dlaczego nie są chronieni inni ludzie? Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że ludzie są równi wobec prawa i muszą być tak samo traktowani przez władze państwowe. To jest nasza konstytucyjna ochrona, która jest nam gwarantowana w najwyższym akcie prawnym. A jak wiadomo, nie może Sejm uchwalać ustaw niezgodnych z konstytucją, bo zawsze U góry czapą nad każdą ustawą jest konstytucja. Każdy akt prawny w Polsce musi być zgodny z tym najwyższym aktem prawnym, jakim jest konstytucja. Każda ustawa musi być zgodna z konstytucją, inaczej pierwszeństwo ma konstytucja, ta ustawa jest nieważna. Tak mówi prawo. Konstytucja nam gwarantuje równość wobec prawa. Ja tu nie widzę równości. Ja jestem kalwinką, protestantką. Moje uczucia nie są chronione. Nie są chronione uczucia wyznawców każdego innego związku wyznaniowego. Gdzie tu jest równość? Czy uczucia, przepraszam, ewangelików reformowanych są gorsze niż uczucia katolików? Nie wiem, nie rozumiem tego. Czy uczucia ludzi otyłych do niebycia dyskryminowanymi, wyzywanymi, poniżanymi? Ja wiem, że tak często się dzieje. Są gorsze. Dlaczego nie chroni się uczuć otyłych ludzi na przykład? A one bywają często zranione. Moja koleżanka z dużą nadwagą mówiła mi, że no bardzo często na ulicy ludzie przystają, patrzą na nią, pokazują palcem, pozwalają sobie na niewybrodne komentarze. Jej uczucia są wtedy bardzo ranione. Dlaczego ona nie jest chroniona, tylko katolicy? No ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest dyskryminacja.
Pani redaktor, no my również w swoich programach zwracamy na to uwagę. Rozmawialiśmy również z mecenasem Michałem Harą z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na ten temat, ponieważ dr Adam Bodnar napisał takie oświadczenie w sprawie 196 artykułu kodeksu karnego, że całkowite zniesienie karalności obrazu uczuć religijnych mogłoby grozić napięciami na tle religijnym i wzmożeniem ataków na wyznawców różnych religii, w tym mniejszościowych, ale tak jak pani redaktor wspomniała, no głównie wykorzystuje się ten artykuł jako, można powiedzieć kolokwialnie, młot na te mniejszościowe wyznania i w tym przypadku, w przypadku redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, również tak jest. Pani redaktor, jeżeli pani pozwoli, to przejdziemy do następnego tematu, chociaż on się oczywiście łączy z tym pierwszym. Jak pani wspomniała, jest pani kalwinką i myślę, że na koniec zapytam, dlaczego pani została kalwinką, bo tak czytałam, że była pani kiedyś katoliczką. Ale pytanie o następny felieton, felieton o Kościele katolickim. Dlaczego mówi pani w tym felietonie na swoim kanale na YouTube, że Polska bez Kościoła katolickiego byłaby lepsza? Dlaczego porównuje pani Kościół katolicki do mafii? Czy to nie są zbyt ostre słowa i krzywdzące dla katolików?
No ja właściwie z tego, co pamiętam, ten felieton, nie mówię, że Kościół katolicki to mafia, oczywiście nie chcę narażać się na proces, ale rzeczywiście metody działania, tak, ja się kiedyś przymierzałam, czytałam sporo, przymierzałam się do napisania pracy o metodach działania zorganizowanych grup przestępczych, czyli mafii, no bo mafia to jest takie potoczne określenie czegoś, co się uczenie nazywa zorganizowaną grupą przestępczą. No nie jest to mój wymysł. W podręcznikach na temat działania zorganizowanych grup przestępczych, na temat kryteriów, jakie kryteria musi spełnić grupa przestępcza, żeby ją nazwać zorganizowaną grupą przestępczą, czyli mafia, jest ileś tam czynników. Jeżeli się te czynniki wypełnia, te kryteria spełnia, no to ta grupa jest mafią. Jakie to są kryteria? Na przykład powiązania ze strukturami państwowymi, wpływ na ustawodawstwo. Mafia to nie jest zwykła grupa przestępcza. To jest grupa przestępcza, która ma wpływ na polityków, często ich korumpuje, ma wpływ na stanowienie prawa, ma swoje wejścia w kongresie, jeśli mowa o Ameryce, w parlamentach krajowych, jeśli chodzi o Europę. Pisze swoje ustawy, dostaje rozmaite dotacje, pierze pieniądze w rozmaitych legalnych przedsiębiorstwach, które tak naprawdę nie służą biznesowi, tylko zupełnie innym celom. Ma coś do powiedzenia w życiu publicznym ustami swoich przedstawicieli, właśnie przekupionych polityków, a ludzie nie wiedzą, że ci politycy nie mówią swoim tekstem, tylko są na usługach tej grupy przestępczej. No oczywiście zasada omerta, zasada milczenia. Chronimy, bezwzględnie chronimy za każdą cenę członków naszej grupy popełniającej przestępstwa. Jest to oczywiście spowodowane nie ludzką lojalnością, tylko pragmatyzmem. Jeżeli grupa ma być skuteczna, to musi być zwarta. Jeżeli pokażemy opinii publicznej, że można ukarać członka naszej grupy za złamanie prawa, no to okażemy się słabi i społeczeństwo przekona się, że nie stoimy ponad nimi, a my chcemy stać ponad nimi. Moim zdaniem wiele z tych kryteriów wypełnia instytucjonalny Kościół katolicki. Bo ja nie mówię o Kościele katolickim w sensie wierni, ja mówię o Kościele katolickim w sensie sposobu działania instytucji. Niestety Kościół katolicki obecnie wgryzł się w struktury państwowe, wpływa na stanowienie prawa, wpływa na postępowanie i działalność polityków. Mało tego, nie wpływa po cichu, on mówi, że chce wpływać. On, jego przedstawiciele jawnie deklarują, że uważają, że im się ten wpływ na sprawy państwowe po prostu należy. Wypowiadają się też o sprawach państwowych, sugerując politykom, co mają mówić i robić. No, media szeroko rozpisywały się o korupcji takiej politycznej między Kościołem a politykami, polegającej na tym, że w zamian za naganianie wyborców, przekonywanie wyborców, w kościołach to się czasami dzieje, żeby głosowali na określoną partię. Potem kościół może się spodziewać, że jak ta partia dojdzie do władzy, to dostanie różne przywileje, także finansowe, i dostanie różne dotacje dla swoich przedsięwzięć. Kościół ma w swoich szeregach takich quasi-biznesmenów, żeby przypomnieć ojca Tadeusza Rydzyka, ale jest wielu pomniejszych, o których się w mediach nie mówi. Ci biznesmeni mają różne projekty biznesowe, ewidentnie już się nie zajmują moralnością i kościołem, służące zarabianiu pieniędzy, chociaż oczywiście odbywają się pod płaszczykiem religii i dostają kasę podatników. No jest ta zasada omerta, to nie jest mój wymysł, no to jest jakby, Polska jest już chyba ostatnim bastionem, gdzie Kościół katolicki nie wypłacał olbrzymich, czyli milionowych, wielomilionowych odszkodowań za molestowanie seksualne. W Europie, w Stanach Zjednoczonych to były odszkodowania idące w setki milionów dolarów i wiele już odbyło się procesów. Prokurator stanu Pensylwania, z tego co pamiętam, śledziłam kiedyś taką relację, który oskarżał Kościół katolicki jako instytucję w procesie dotyczącym pedofilii w stanie właśnie Pensylwania, powiedział, że Kościół jest zorganizowaną grupą przestępczą. Działa jak zorganizowana grupa przestępcza, biorąc pod uwagę jego postępowanie w kwestii pedofilii. To jak systemowo, podkreślam to słowo, systemowo chroni księży pedofilów. To nie jest kwestia, że jeden biskup chronił księdza pedofila, bo go lubił, sprawa indywidualna nie. To jest instytucja, która stworzyła system chronienia przestępców seksualnych, ale też innych, również finansowych, i to też już jakby wiadomo, mówię o oczywistości, to jest wszystko opisane w mediach, najlepsi światowi dziennikarze o tym pisali. Ta instytucja systemowo chroni przestępców z własnych szeregów. Systemowo nie dopuszcza do tego, żeby opinia publiczna dowiedziała się o przestępstwach popełnianych przez hierarchów kościelnych, przez księży. To jest instytucja nastawiona na własny zysk, na wzrost własnego znaczenia, na powiększanie zakresu swojej władzy. No więc wydaje mi się, że analogia ze zorganizowaną grupą przestępczą jest taka najbardziej trafna i logiczna. No nie wiem, jak inaczej miałabym to powiedzieć. To nie jest obelga. Moim zdaniem to jest stwierdzenie faktu po prostu. To jest opisanie stanu faktycznego. Nie mam pomysłu na to, jak krócej i bardziej adekwatnie, zgodnie z faktami, to określić. No niestety tak to wygląda.
Pani redaktor, też otwarcie pani mówi, że nie chodzi o wyznawców religii katolickiej, ale przede wszystkim czy o hierarchię katolicką, ale jednocześnie w swoim felietonie poczyniła pani takie zaskakujące zestawienie Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego, że obaj bronią Kościoła katolickiego. Dlaczego pani zdaniem tak się dzieje?
No był taki felieton, nie pamiętam, tekst chyba, nie, wywiad z Adamem Michnikiem, tak, Dominika Wielowiejska bodajże go przeprowadziła w Gazecie Wyborczej. No pod tym jednym względem rzeczywiście i Michnik, i Kaczyński bronią Kościoła. Michnik zawarł w tym wywiadzie, no takie zaskakujące, może nie zaskakujące, wziąwszy pod uwagę jego poglądy od lat 90., ale jednak trochę zaskakujące w kontekście tego, że trochę się od lat 90. zmieniło w Polsce i liczyłam, że Adam Michnik to zauważy, jako że to bardzo przecież inteligentny komentator polskiej zagranicznej sceny politycznej, a on jednak tak bardzo konserwatywnie powiedział w tym wywiadzie, że no nie wyobraża sobie Polski bez Kościoła katolickiego, bez tych wartości rzekomych, dla mnie rzekomych, lansowanych przez Kościół katolicki, że no nie wiadomo, co by się w tej Polsce, cytuję teraz z głowy, bo nie mam przy sobie tego wywiadu, ale o to chodziło, że nie wiadomo, jak straszne rzeczy by się w tej Polsce zaczęły dziać, gdyby nie Kościół katolicki. No to jest to, co mówi Jarosław Kaczyński o Kościele katolickim, i to jest to, czym Jarosław Kaczyński podpiera się, tworząc nacjonalistyczne, fundamentalistyczne religijnie programy partyjne. Dlatego byłam bardzo zaskoczona, że myśliciel, naprawdę wielki myśliciel pokroju Adama Michnika, nie widzi tej analogii. No ale widać, no ludzie są tylko ludźmi i nawet ludzie bardzo inteligentni mają swoje ograniczenia sprawiające, że niektóre rzeczy im umykają, tak to sobie tłumaczę.
Pani redaktor, ale no zastanówmy się przez chwilę. Mamy Kościół katolicki, on jednak w jakiś sposób spaja Polaków, jest jakimś fundamentem Polaków. Jeżeli nie Kościół katolicki, to w takim razie co powinno być, czy może być fundamentem tożsamości Polaków, żebyśmy się nie rozczłonkowali na oddzielne byty, no bez tej tożsamości, bez jakiegoś fundamentu, który nas łączy?
No, ja to widzę tak, że no spójrzmy na państwa skandynawskie, co tam jest fundamentem. Jeżeli nie Kościół katolicki, to więzi, tak brzmi moja odpowiedź. Kościół katolicki dzieli ludzi, moim zdaniem w bardzo wielu wymiarach niszczy więzi społeczne, co jest socjologicznie bardzo destrukcyjnym procesem. Dzieli ludzi na lepszych i gorszych, zresztą nieodłącznym fundamentem, bez którego nie istnieje Kościół katolicki, jest spędzanie ludzi w poczucie winy za to, kim są, jak żyją. No to jest oczywiście logiczne i w interesie Kościoła, bo gdyby grzechy nie istniały, gdyby ludzie musieli wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń, naprawiać aktywnie swoje błędy, a nie oczekując, że pobiegną, wyspowiadają się i będzie im odpuszczone, bo to odpuszczenie to jest takie zamiast odpowiedzialności moim zdaniem. Zdradziłem żonę, lecę się wyspowiadać i już jest okej. No, no nie, no lepiej by było zrozumieć swój błąd, swoją nielojalność, naprawić go, szczerze porozmawiać z żoną, mieć pewien namysł i zastanowienie, co takiego się stało i ze mną zadziało, że tę żonę zdradziłem, przejść pewien proces psychologiczny i myślowy, posiedzieć sobie, poczuć, jak ja się z tym czuję, że zdradziłem, czy ja to chcę w przyszłości robić, czy nie. I wtedy gdzieś, ale niech pani zobaczy, jak długi to jest proces i jak dorosły, jak dojrzały. Tutaj mamy i myślenie, i świadomość siebie, i danie sobie czas, żeby zastanowić się, dlaczego nie potępić, po prostu zastanowić, dlaczego ja to zrobiłem, czego mi brakowało, co to oznacza dla mojej rodziny i co mogę zrobić, żeby to naprawić i żeby w przyszłości tego nie robić. Tu mamy cały skomplikowany proces, jakie to jest odpowiedzialne, jakie to jest dojrzałe. I na końcu tego procesu może być na przykład mężczyzna, który już nigdy nie zdradzi żony, bo przerobił coś w sobie i dzięki temu trudnemu doświadczeniu stał się mądrzejszy. No nie ma tego całego procesu, ponieważ odpowiedzialność za własne czyny i świadomość zostaje zastąpiona po prostu rozgrzeszeniem. No zresztą to też nie ja wymyśliłam, ja tu jestem bardzo wtórna i odtwórcza. Hitchens, brytyjski filozof, brytyjsko-amerykański też dziennikarz, pisał o tym świetnie, polecam jego książki i felietony, bardzo znany, nagradzany dziennikarz, on też sporo napisał o matce Teresie zresztą, całą odkrył tę aferę, z tego co pamiętam, że matka Teresa nie była wcale taka dobroczynna, więc on świetnie pisał o umieraniu Jezusa na krzyżu i umieraniu za nasze grzechy. I Hitchens napisał, że to jest strasznie niewychowawcze, ponieważ jeżeli popełnisz coś złego, zrobisz coś złego i ktoś po prostu odkupi twoje winy, umierając za ciebie na krzyżu, to ty w tym momencie nie musisz już nic robić. Ty jesteś wolny, zrobiłeś coś złego i idziesz do przodu. Idea cierpienia zamiast odpowiedzialności jest tak zła, tak niewychowawcza i praktycznie blokująca człowiekowi rozwój, że aż trudno uwierzyć, że jest miliard chrześcijan na świecie, bo no naprawdę, jak się przez moment, ja oczywiście podzielam ten pogląd, jak się przez moment nad tym zastanowimy, to w ogóle pomysł, żebym ja, Eliza Michalik, w tej chwili zrobiła coś złego i żeby pani redaktor za mnie umarła na krzyżu, to jest antyrozwojowe dla mnie. Ja nie chcę, żeby pani umierała na krzyżu, bo ja dzięki mojemu błędowi się rozwinę. Ja go przemyślę, zastanowię się nad sobą i ten błąd może być kamieniem milowym mojego rozwoju, a przy okazji może być dużo dobra, jak będę chciała ten błąd naprawić. Jak pani po prostu umrze za mnie na krzyżu, no to pozamiatane, idę dalej, popełniam błędy, może ktoś inny umrze za mnie na krzyżu. To jest oczywiście sarkazm i ironia, bo zauważyłam, że w Polsce coraz częściej sarkazm, ironia, paralele, metafory są nieczytelne i trzeba bardzo uważać, co się mówi, bo zaraz ktoś weźmie to na serio i powie, że o Boże, obraża właśnie uczucia religijne. Ale po prostu nawet to, o czym teraz mówię, może być dla wielu kontrowersyjne i dowodzi, jak bardzo potrzebna jest wolna i nieskrępowana debata publiczna, żeby każdy mógł wypowiedzieć swoje poglądy, żebym ja również mogła wypowiedzieć swoje poglądy, a są one właśnie takie, dla wielu być może kontrowersyjne, ale ja mogę myśleć tak, ktoś może myśleć inaczej i już żyjemy w fajnym kraju. Więc jak pani pytanie było, co zamiast kościoła? No właśnie to. Nie ma kościoła, nie ma poczucia winy, nie ma tego wiecznego grzechu, nie ma tego wiecznego spowiadania się. Niektórzy mówią, że nie ma wartości, co nie jest prawdą, bo nie kościół katolicki wymyślił wartości. Wartości istniały zawsze, nawet jak nie było kościoła. Ludzie mają w sobie taki kompas i wartości etyczne istniały zanim zaczęły istnieć wartości religijne. Są kościół katolicki, o czym mówi profesor Mikołajko, wziął swoje główne tezy, założenia i obrzędy od pogan, ale to jest też duży, oddzielny temat. Więc zamiast religii, zamiast kościoła więzy ludzkie, więzy międzyludzkie, uważność, świadomość, samoświadomość, taka mentalność skandynawska bym powiedziała, wzajemny szacunek, otwartość, oswajanie się i zrozumienie z tym, że ludzie bywają różni, również bardzo różni ode mnie, i dojrzałość, rozwój. To zamiast kościoła, czyli gotowych dogmatów i poczucia winy.
No właśnie. No tutaj jest przykład. Ja akurat osobiście z panią redaktor się nie zgadzam w tej kwestii, że rzeczywiście no najważniejsze są więzi. One rzeczywiście są najważniejsze, jeśli chodzi o międzyludzkie, ale także moim zdaniem no, najważniejsza i fundamentalna jest więź z Bogiem. Ale tu możemy się nie zgadzać i możemy dyskutować. I ja nie czuję się obrażona. Nie czuję się obrażona przez to, że pani mówi swoje poglądy na temat religii czy wiary.
Pani mówi więź z Bogiem, jeżeli ktoś wierzy w Boga, a co z ludźmi, którzy nie wierzą? A są też tacy, którzy nie wierzą. Ja rozumiem, że jak ktoś wierzy, to więź z Bogiem jest najważniejsza i to szanuję, ale mnóstwo ludzi nie wierzy w Boga. Albo nie wie, czy wierzy. No ale to już tylko taka dygresja.
Dokładnie. Tutaj mam też informację, że w Szwecji też nie jest tak dobrze z tymi więziami. Rozwodem kończy się więcej niż co drugie małżeństwo. Także no, tu jest pytanie otwarte. Czy my sami, społeczeństwo same może stworzyć sobie ten fundament moralny, czy jednak on pochodzi od naszego Stwórcy? Jak ja uważam, od Boga.
Nie sądzę, że on pochodzi od Stwórcy. Z Szwecją to jest skomplikowany temat. Fajnie, że ją pani przywołała. Szwedzi mają, tam są bardzo silne więzi. No, najsilniejsza więź to jest oczywiście więź z samym sobą. Zdrowy psychicznie człowiek najpierw ze sobą dochodzi do ładu, a potem dochodzenie do ładu z innymi to jest jakby konsekwencja tego, że ze sobą jest pani poukładana i w porządku. Szwedzi, z naszego punktu widzenia, to jest naród samotnych ludzi. Czytałam opracowania na ten temat, tam ponad połowa ludzi żyje samotnie z wyboru. Jest bardzo wiele miasteczek, gdzie ludzie mają duże domy i żyją w tych domach sami. Mają bardzo rozbudowane więzi społeczne, w sensie przyjaciół. Bardzo aktywne są te lokalne społeczności. Ja tego typu więzi mam na myśli, ja nie mam na myśli rodziny, bo wbrew temu, co się uważa w konserwatywnej Polsce, rodzina to nie jest ani główna, ani jedyna możliwa, ani najbardziej wartościowa więź społeczna. Rodzina jest jak każda inna więź. Może być świetna, budująca i najważniejsza. Może być więzią jedną z wielu, niezbyt budującą, przynoszącą niezbyt wiele satysfakcji, ale są ludzie, w których życiu może być zupełnie nieważne, bo oni nie mają ochoty zakładać rodziny, a mimo to mają mnóstwo satysfakcjonujących więzi. Więc to, że w Szwecji ileś tam rodzin się rozpada, czy nawet nie, ludzie nie wychodzą za mąż, nie żenią się, bo nie lubią, bo nie chcą, to nie jest dowodem rozpadu więzi, bo mają inne świetne więzi. I jest bardzo wiele instytucji, różnych aktywności, które ludzie robią razem, spotykają się, przyjaźni, par, związków nieformalnych, ludzie przecież też wychowują dzieci, mają rodzeństwo. To jakby nie tylko na rodzinie, w sensie mężczyzna, kobieta i ślubie więź polega, to jest bardzo zawężone rozumienie więzi, takie bardzo polskie bym powiedział. Więź to jest każda więź, którą pani ma z kimkolwiek, po prostu. I każdy rodzaj aktywności, który panią satysfakcjonuje, którą wykonuje pani z innymi ludźmi, to jest więź i ona daje mnóstwo radości. Poza tym, a propos Szwecji, to też bardzo ciekawe Szwecja, w ogóle pasjonuje się Szwecją ostatnio, oni mają bardzo ciekawe podejście do samotności, bo w Polsce jak się mówi jestem sama, no być samym, a samotnym to też dwie różne rzeczy, ale w Polsce, jak się mówi, jestem sama, w sensie nie mam partnera, to wszyscy mówią, o, nie ułożyłaś sobie życia. A Szwedzi chcą być sami. I oni uważają, że bycie samemu to jest przywilej. Koleżanka moja, dziennikarka, podróżniczka, która dużo czasu spędziła w Azji, powiedziała mi kiedyś, że co kultura, to obyczaj, bo na przykład w Azji, ojej, największym problemem bardzo wielu ludzi jest mieć swój pokój, wyobraża to sobie pani, bo tam ludzie, no też z powodów ekonomicznych, ale też takich kulturowych, mentalnych, żyją w dużych domach wielorodzinnych, gdzie jest pełno dzieci, psów, kotów, dziadków, pradziadków, rodziców i wszyscy się kitraszą, po prostu takie moje wielkie greckie wesele. I tam ludzie marzą, tam dla nich szczęściem jest samotność i własny pokój. Ludzie pytanie, o czym marzą, mówią o własnym pokoju. Więc Ja bym powiedziała, że o tych więziach można rozmawiać, to jest temat rzeka. Na pewno nie jest tak, że więzi zapewnia rodzina, którą się samemu zakłada. Może zapewniać, ale chyba tak jest w mniejszości przypadków. Patrząc na statystyki przestępstw, przemocy w rodzinie w Polsce, to bym polemizowała z tym, czy rodzina jest źródłem takiego szczęścia i więzi. Moim zdaniem nie bardzo.
No właśnie, myślę, że to jest temat na kolejną rozmowę, tak jak pani redaktor mówiła, temat rzeka.
Mam jakieś pytania.
Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. I na koniec, jeżeli pani ma jeszcze chwilkę, to pytanie osobiste. Dlaczego pani opuściła Kościół katolicki? No i tak jak pani mówi, jest teraz protestantką, kalwinką.
Ja pamiętam, że chyba bezpośrednim motorem był ryzyk, to znaczy w pewnym momencie już tyle było doniesień o tych jego dziwnych biznesach i skandalicznych zachowaniach, że pierwszym takim impulsem było to, że pomyślałam sobie, jako świadoma osoba nie chcę firmować moim nazwiskiem czegoś takiego. No po prostu uważam, że jeżeli, no to jest moja uwaga do wszystkich katolików, którzy mówią, no wiem, że są księża pedofile, no wiem, że oni systemowo kryją pedofilię i właściwie w niektórych obszarach działają jak zorganizowana grupa przestępcza, no ale... Ale są też dobrzy księża, więc ja nie wychodzę z tego kościoła. No ja wtedy mówię, sorry, no ale to tak nie działa. Jeżeli jesteś w kozanostrze, to mimo, że mogą być dobrzy mafiozi, którzy dbają o swoje rodziny, no to musisz sobie uświadomić, w jakiej jesteś organizacji i jaką organizację popierasz i firmujesz swoim nazwiskiem. Ja wiem, że to dla wielu osób będzie zbyt mocne postawienie sprawne, ale pani zapytała, jak ja to odczuwam i ja to tak właśnie odczuwam. Ja sobie w pewnym momencie pomyślałam, że ja nie chcę być w organizacji, która trzyma takich ludzi, robi takie rzeczy. Ja nie chcę w ogóle firmować moim nazwiskiem, jednym może z milionów, ale szanuję je na tyle, że nie chcę tego kościoła firmować moim nazwiskiem. A ponieważ wtedy jeszcze wierzyłam w Boga, bo teraz już nie wierzę od jakiegoś czasu, to zależało mi na tym, żeby sobie znaleźć inną organizację religijną, gdzie będę mogła się spotykać z podobnymi mnie ludźmi, ale taką, którą będę mogła szanować. I dlatego wybrałam ewangelicyzm reformowany. I bardzo szanuję i lubię tych ludzi nadal. Zresztą mój pastor, z którym rozmawiam, często wie, że nie wierzę w Boga, ale nadal jest moim pastorem, nadal ze mną rozmawia, udziela wsparcia duchowego. No bo protestantyzm szanuje ludzi generalnie. Kościół ewangelicko-reformowany szanuje ludzi, dlatego wybrałam to wyznanie, bo jest tak bardzo różne od katolickiego pod względem organizacji i zachowania instytucji. Jest pełne szacunku dla człowieka, dla jego podmiotowości i nie jest instytucją inkwizycyjną, tylko wspierającą.
Bardzo serdecznie dziękuję za to osobiste wyznanie i również szacunek, że jest pani spójna w poglądach. Nie chciała być pani w organizacji, która nie odpowiada pani poglądom. I myślę, że jeszcze zaproszę panią do rozmowy. Też chciałabym porozmawiać o tym, no jak to jest, że osoba, która nie wierzy w Boga, jest w chrześcijańskim, co by nie mówić, kościele. Również te słowa o odpowiedzialności też poruszyły mnie, bo ja uważam, że to, że Jezus za mnie umarł, to jest początek mojej drogi ku odpowiedzialności. Ale to jest moje zdanie.
Ale widzi pani, jak nie ma cenzury, to mogłaby być o tym bardzo fajna dyskusja. Pani mnie może zaprosić do programu i możemy godzinę dyskutować właśnie o tym, czy to jest brak odpowiedzialności, czy początek odpowiedzialności. Może paść wiele sensownych argumentów. Nasi widzowie mogą się z tym zgadzać lub nie, ale ile się nauczą, jak spojrzą z innego punktu widzenia na różne sprawy. Natomiast jeżeli zamkniemy kwestię tematem, że moja wypowiedź obraża pani uczucia religijne, w związku z tym ja mam się zamknąć, no to już się niczego nie dowiemy i nie padną żadne argumenty, tak?
I myślę, że dlatego też Polacy nie potrafią do końca rozmawiać ze sobą, bo jest za dużo tematów tabu i za dużo obrażania się na siebie. Jutro proces pastora Pawła Chojeckiego przed Lubelskim Sądem Okręgowym, jak mówiliśmy, grozi mu 5 lat więzienia nie tylko za obrazy uczuć religijnych, ale także za zniesławienie prezydenta Andrzeja Dudy, pochwalanie wojny napastniczej z Koreą Północną, a także zniesławienie osób o wyznaniu katolickim. Jutro większa relacja na ten temat. A ze mną była redaktor Eliza Michalik, onet.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam widzów i panią i do zobaczenia, mam nadzieję.
Mam nadzieję, do zobaczenia. A teraz przed państwem pastor Paweł Chojecki i jego oświadczenie medialne przed procesem. Do zobaczenia.
Tak. skrytykowałem sprzeczny z Biblią sakrament katolickiej mszy.
Winny! Obrazy uczuć religijnych katolików.
Tak, ludzi, którzy dopuszczają się przestępstw, prześladują moją rodzinę, zniszczyli mi samochód, a jednocześnie obnoszą się ze swoim katolicyzmem, nazwałem katolickimi mędami.
Winny! Znieważenia osób wyznania katolickiego.
Tak, powiedziałem, że prezydent Duda zachował się jak tchórz i zdrajca.
Winny! Znieważenia prezydenta.
Tak, powiedziałem, że niektórzy Polacy są gnidowaci.
Winny! Obrazy narodu polskiego.
I tak, jestem za rozprawieniem się z komunizmem w zbrodniczym reżimie Korei Północnej.
Winny! Nawoływania do wojny napastniczej.
Ale czy jako protestancki pastor, dziennikarz, redaktor naczelny internetowej telewizji Idź Pod Prąd, czy po prostu jako obywatel nie mogę wygłaszać swoich poglądów, swojego zdania? Czy to, że jestem w mniejszości, jeśli chodzi o wyznanie w Polsce, ogranicza mi prawo do krytyki większościowej religii katolickiej? Czy nie można oceniać prezydenta, na którego się głosowało, a który nie spełnił swoich obietnic? Gdzie się podziała wolność słowa i tolerancja, z których w XVI wieku byliśmy znani na całym świecie? Co się stało z naszą debatą publiczną, która w wiekach poprzednich słynęła z barwnego i odważnego języka, pobudzając cały naród do refleksji i rozwoju cywilizacyjnego? Dlaczego pozwoliliśmy jednej opcji politycznej lub jednemu wyznaniu dyktować nam, co mamy mówić i jak mamy myśleć? Dlaczego za poglądy rządowa prokuratura stawia przed sądem coraz więcej obywateli? Jak skończymy, drodzy Państwo, jeśli nie powiemy stop zamykaniu w więzieniach za słowa? Nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktorem naczelnym internetowej telewizji Idź Pod Prąd. I to jest moje stanowisko w sprawie procesu karnego, który toczy się przeciwko mnie w lubelskim sądzie okręgowym, w którym grozi mi 5 lat więzienia. Dwudziestego 8 maja odbędzie się kolejna rozprawa. Obawiam się, że może być ostatnią i że zostanę skazany. Większość z Was mnie nie zna i nie do końca wiecie, jak zareagować na te informacje. Oczywiście rozumiem to. Proszę Was tylko o jedną rzecz. Nie musicie mnie popierać, nie musicie się nawet ze mną zgadzać, ale podajcie dalej tę informację po to, by poinformować opinię publiczną, że za krytykę katolicyzmu na Kazaniu można pójść w Polsce do więzienia i że polska katolicka władza próbuje cenzurować protestanckiego pastora i dziennikarza. Niech ludzie sami wyrobią sobie zdanie na ten temat. Jako pastor i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd bronię wolności słowa wszystkich osób, także tych, z którymi się nie zgadzam. Jako Kościół i telewizja wstawiamy się m.in. za prześladowanymi przez komunistyczne Chiny Ujgurami czy wyznawcami Falun Gong. Wstawiałem się również za posłanką Shering Wielgus, która ma prawo krytykować swój Kościół, a także za Nergalem czy Jakubem Żulczykiem, którzy są oskarżeni odpowiednio za obrazę uczuć religijnych katolików i za znieważenie prezydenta Dudy. Uważam, że każdy, niezależnie od poglądów, ma prawo swobodnie je głosić w imię starej maksymy. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale zrobię wszystko, byś mógł to robić. Zostałem oskarżony przez grupę hejterów i niestety prokuraturę o to, że w swoich kazaniach, a także programach publicystycznych i satyrycznych rzekomo obraziłem uczucia religijne katolików. W jaki sposób? Między innymi używając w kontekście katolickich sakramentów słowa pierd. Użyłem tego potocznego słowa nie w celu obrażania czegokolwiek czy kogokolwiek, ale w kontekście niebiblijnej praktyki pobierania przez księży opłat za sakramenty, a co za tym idzie za drogę do nieba. Protestanci od wieków używają ostrego języka, by pokazać, że katolicka msza jest sprzeczna ze Słowem Bożym. ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy raz na zawsze, 2000 lat temu, i nie można powtarzać Jego ofiary podczas mszy. Wyżej wspomnianego słowa użyłem po to, by podkreślić, że formułki wypowiadane przez księży nad hostią są nieważne i nie są w stanie przemienić jej w Jezusa. Szokującego języka używam po to, by wstrząsnąć katolikami, by zrozumieli przekaz Jezusa o darmowym zbawieniu, nie z sakramentów, nie z uczynków, ale tylko i wyłącznie z wiary w Niego, jedynego Zbawiciela. A tym, których razi mój język, polecam fraszki ojca literatury polskiej, także protestanta Mikołaja Reja. Na przykład: baba, co pierdziała u krzcin. Czy: księdza, co wróbel osrał. A może Reja też warto by postawić przed sądem? Kolejny zarzut sformułowany wobec mnie przez lubelską prokuraturę to rzekome znieważenie osób wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez użycie sformułowania katolickie mędy. Absolutnie nie miałem na celu znieważenia kogokolwiek ze względu na to, że jest katolikiem. Nie mówiłem też o wszystkich katolikach. Wystarczy, aby pani prokurator Katarzyna Urban nie wyrywała moich słów z kontekstu, a zrozumiałaby, o co w nich chodzi. Oto zdanie w całości. Przecież nas nie obszczekują komunistyczne mędy. Nas jakie mędy obszczekują? Katolickie mędy. Nie chodzi więc ani o wszystkich katolików, ani o znieważenie kogoś z powodu jego katolicyzmu, ale o pokazanie motywacji ideowej naszych hejterów. W programie tłumaczę, że ataki na naszą telewizję nie pochodzą w większości od osób o otwartych przekonaniach lewicowych czy ateistycznych, ale od ludzi, którzy przedstawiają siebie jako gorliwych katolików, a jednocześnie dopuszczają się działań przestępczych. Wobec dwóch oskarżycieli posiłkowych w moim procesie, czyli autorów donosu na mnie do prokuratury, toczą się postępowania karne o nawoływanie do nienawiści. Te osoby od lat prześladują mnie, moją rodzinę i Kościół. Nie oszczędzili nawet mojego wnuka, nazywając go antychrystem. Oblali fekaliami siedzibę mojego kościoła. Nawoływali do fizycznej przemocy wobec mnie. Prowadzą znieważające nas strony internetowe, na których często znajdują się pogróżki i groźby karalne wobec nas. Udostępniają także mój adres domowy w sieci. Jeden z nich został uznany przez sąd za winnego znieważenia Żydów. Ci właśnie hejterzy i prokuratura oskarżają mnie także o rzekome znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy określeniami zdrajca i tchórz. Pojawiają się one w reakcji na wystąpienie prezydenta Dudy podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2018 roku, kiedy prezydent nie powiedział otwarcie o zagrożeniu rosyjskim, tylko użył eufemizmu państwo trzecie. Użyłem ich w szerszym kontekście przyjęcia tchórzliwej w mojej ocenie postawy Andrzeja Dudy wobec Rosji Władimira Putina. Określenia te nie mają więc na celu obrażenia prezydenta jako człowieka, a jedynie są ostrą krytyką jego działalności publicznej. Chcę przypomnieć w tym momencie jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo mocno angażowałem się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w 2015 roku, popierając go, nawołując do głosowania na niego i wiążąc z nim nadzieję na dobrą zmianę Polski. Niestety prezydent Duda nie zrealizował swoich obietnic i wyparł się części wartości, które głosił. Pomimo oburzenia z tego powodu, które wyrażałem w swojej działalności publicznej, potrafiłem go też chwalić za to, co zrobił dobrze, a w wyborach 2020 roku nie stanąłem przeciwko niemu, ale zadeklarowałem neutralność i nie poszedłem na wybory. Jednocześnie do telewizji Idź Pod Prąd zapraszałem również gości, którzy wzywali do głosowania na Dudę, co pokazuje, że celem mojej działalności publicystycznej absolutnie nie jest znieważanie prezydenta, a jedynie troska o to, by godnie sprawował swój urząd w wierności Polsce. Prokuratura ręka w rękę z hejterami oskarżyła mnie także o rzekome znieważenie narodu polskiego. Jest to dla mnie szczególnie przykre. Pozwolę sobie na kilka osobistych uwag. Miłości do Polski i polskiego narodu nauczyła mnie przede wszystkim moja babcia Teodozja Chojecka z domu Lewkowicz, nauczycielka i organizatorka tajnego nauczania podczas niemieckiej okupacji. A jednym ze wzorów patriotyzmu był dla mnie mój dziadek, oficer batalionów chłopskich. Nigdy nie znieważyłem narodu polskiego. Narodu, który kocham i który poprzez moją działalność staram się promować na całym świecie. Określenie Polacy są gnidowaci pojawia się w moim pytaniu mającym na celu szukanie recepty na poprawę kondycji narodu polskiego. Nie ma w nim więc absolutnie intencji obrażania narodu polskiego, a jest to głos w dyskusji, jak uczynić go lepszym. Odnosi się do pewnego typu Polaków, którzy przebywając za granicą potrafią donosić na innego Polaka. Co ważne, wypowiadając te słowa, odpowiadam na pytania naszego rodaka z Polonii w Wielkiej Brytanii, które brzmiało: jak dotrzeć do Polonii na Wyspach i im uzmysłowić, że my pomimo wszystko jesteśmy tu gośćmi i zawsze będziemy mniejszością, że możemy się gryźć między sobą, ale na lokalnym rynku powinniśmy współpracować dla dobra nas samych. Tymczasem większość skupia się na różnicach, donosach i innych świństwach. Dlaczego Polak Polakowi Polakiem? Na koniec czas na deser. Prokuratura i hejterzy oskarżyli mnie o nawoływanie i pochwalanie wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną. Na twarzach wielu z Państwa pojawia się zapewne w tym momencie uśmiech lub niedowierzanie. Jednak również ten zarzut nie jest ponurym żartem ani cytatem z procesu Franza Kafki, ale współczesną polską rzeczywistością. Cóż, w wyjaśnieniach przedstawionych sądowi oświadczyłem, że zarzut ten wskazuje na ogromną ignorancję prokuratury Zbigniewa Ziobry. Fakty są takie, że to komuniści koreańscy przy współdziałaniu komunistów chińskich i materialnym wsparciu sowieckiej Rosji zaatakowali Republikę Korei w 1950 roku. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała o wysłaniu sił międzynarodowych na Półwysep Koreański i w tej wojnie to komunistyczne Chiny zostały uznane przez ONZ za agresora i ONZ wezwało wszystkie państwa świata do udzielenia pomocy i wsparcia swoim działaniom w Korei przeciwko komunistom. Po militarnym zaangażowaniu USA i śmierci Stalina zawarto rozejm 27 lipca 1953 roku, który trwa do dziś. Do dziś też stacjonują w Korei siły ONZ nadzorujące rozejm na granicy 38 równoleżnika. Nie można więc, po pierwsze, nawoływać do rozpoczęcia wojny, która trwa od ponad 70 lat. Rozejm jest tylko przerwaniem działań militarnych, a nie zakończeniem wojny. Po drugie, nie można uważać obrony przed ekspansją komunistycznych napastników za wojnę napastniczą. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o mojej sprawie, proszę kliknijcie w link znajdujący się w opisie tego filmu. Odpowiem też chętnie na Wasze pytania na temat szczegółów sprawy. Piszcie na kontakt@icpodprat.pl. I kiedy już zapoznacie się z moją sprawą, będę wdzięczny za wrzucenie do sieci zdjęcia z hashtagiem Support Pastor Chojecki, a dziennikarzy zapraszam na wywiad, którego chętnie Wam udzielę. Z całego serca dziękuję i pozdrawiam. od kilku dni bardzo głośno o księdzu Szustaku, wręcz no, można powiedzieć o konflikcie z episkopatem. Ksiądz Szustak, zapytany, czy odejdzie od Kościoła katolickiego, powiedział, że bardzo kocha swoją rodzinę, tak określił Kościół, no i dlatego jej nie opuści, no chyba, że coś tam i tak dalej. Jednocześnie ksiądz Szustak twierdzi, że Chrystus jest dla niego najważniejszy, że on idzie za Chrystusem. Pokażę wam trzy fragmenty wybrane tak na szybko z Ewangelii Łukasza i ocencie sami taką postawę. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, wersety od 20. I doniesiono Jezusowi, matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Później, zaraz dalej, w 9 rozdziale mówi o pójściu za nim. Jezus rzekł do człowieka, który powiedział, Panie, pójdę za Tobą, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim, czyli z rodziną. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I teraz 14 rozdział, werset 26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. To jak? Chrystus jest najważniejszy czy rodzina?
27 maja 1606 roku został zabity w Moskwie, osadzony przez polskich magnatów car Dymitr, zwany samozwańcem. Do dziś nie udało się ustalić, kim naprawdę był ten człowiek, który podawał się za cudownie uratowanego syna cara Iwana Groźnego Dymitra. Większość historyków uznaje go za zbiegłego z klasztoru prawosławnego mnicha Grigorija Otrepiewa, ale jest to tylko przypuszczenie. Rzekomy Dymitr pojawił się na dworze króla Zygmunta III Wazy i zaproponował, aby król zorganizował wyprawę wojskową, która przywróci mu tron. Przyjął religię katolicką i obiecał wprowadzić ją w Rosji. Zygmunt III Waza nie zdecydował się na wyprawę na Moskwę, ale polscy magnaci, a także nuncjusz papieski i zakon jezuitów udzielili mu poparcia i pomogli zorganizować wyprawę. Szczególnie zaangażowany w pomoc dla Dymitra był wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech, który liczył na to, że ożeni się on z jego córką. Początkowo wojska Dymitra nie mogły przełamać oporu armii cara Borysa Godunowa, ale po jego śmierci łatwo zdobyły Moskwę, a Dymitr został koronowany na cara. Rządził przez niecały rok. Ogłosił amnestię dla szlachty represjonowanej przez jego poprzedników i przywrócił jej majątki. Poprawił też położenie chłopów. Katolicyzmu nie wprowadził. Ożenił się z Maryną Mniszchówną i doprowadził do koronowania jej na caryce. Otaczał się Polakami i Litwinami, którzy przybyli razem z nim i nie zachowywał rosyjskich obyczajów. Zraził tym do siebie rosyjską szlachtę, co wykorzystał Wasyl Szujski, organizując powstanie. Poza Dymitrem Rosjanie zabili około 500 Polaków z jego otoczenia, a pozostałych uwięzili. Zamęt w Rosji trwał nadal i Polacy zdobyli Moskwę jeszcze raz.